Plotki, listy, donosy, ukazy, raporty. Oto co miała do powiedzenia na temat pogrzebu Jakuba Franka offenbachska gazeta Fossa. Ciało barona Franka uroczyście pogrzebionym zostało dnia 12 grudnia 1791 roku w Offenbachu. Był to patriarcha polskiej sekty religijnej, która poszła za nim do Niemiec i którą rządził z wielką grandezą. Czciła go ona niemal jako drugiego Dalaj Lamę. Pochód otwierały kobiety i dzieci w liczbie około 200 osób, w biel przyodzianych, z jarzącymi świecami w rękach. Za nimi szli mężczyźni w polskich barwnych strojach z przepaskami jedwabnymi na ramieniu. Potem postępowała orkiestra dętych instrumentów, a za nią niesiono na łożu paradnym ciało zmarłego. Po obu stronach szły po prawej dzieci zmarłego, jedyna córka i dwóch synów, po lewej książę Marcin Lubomirski, magnat polski z orderem świętej Anny na szyi oraz wielu dostojników. Zmarły leżał w stroju wschodnim, czerwonym, gronostajami obłożonym, z twarzą zwróconą do lewej strony, jakby śpiąc. Otaczała jego trumnę gwardia złożona z ułanów, huzarów i innych Polaken w przepysznych strojach. Zmarły za życia jeszcze dał rozkaz, by go nie opłakiwano i nie noszono po nim żałoby. Po pogrzebie, na który przyszło całe miasto Offenbach i pół Frankfurtu, towarzystwo usiadło jeszcze u Zofii von La Roche. Najpierw skomentował całą sprawę pan Bernard, zawsze dobrze poinformowany. Mówi się, że ci neofici próbują zawiązać jakiś rodzaj konfederacji pośród Żydów pod sztandarem opozycji wobec Talmudu, żydowskiej Biblii. Podważają władzę i poddają się jakimś tureckim prawom i religiom. A ja uważam, mówi dr Reichelt, który był przy chorobie Jakuba Franka, że ten cały ruch mesjański jest swego rodzaju rozbudowaną i skomplikowaną formą wyciągania pieniędzy od naiwnych Żydów. Potem swoje do powiedzenia ma przyjaciel domu, von Albrecht, kiedyś pruski rezydent w Warszawie, który świetnie zna sprawy wschodnie. Ja, drodzy państwo, dziwię się wam, że byliście tutaj tak naiwni. Zawsze ostrzegałem, że ta nowa sekta jest próbą zawłaszczenia i kontrolowania synagog w całej Polsce, że więc należałoby poddać jej działania bacznej obserwacji i informować gabinet jego cesarskiej mości o rozwoju sytuacji. Tak to widziałem jeszcze wiele lat temu, gdy dopiero zaczynali. A teraz podobno okazało się, że na ich dworze znajduje się niespotykana ilość broni. Nadto regularnie prowadzili tam musztrę i przysposobienie wojskowe młodych mężczyzn. Ale i podobno kobiet, wykrzykuje pani von La Roche. Wszystko to budzi podejrzenie, kontynuuje emerytowany rezydent, że ci neofici przygotowywali się do powstania w Polsce, które miało być głównie skierowane przeciwko Prusom. Dziwię się zatem waszemu księciu, że tak się wielkodusznie zgodził, żeby ich tu przyjąć. Udało się tutaj stworzyć tej sekcie swego rodzaju państwo w państwie, które rządzi się swoimi prawami, ma swoją gwardię, a rozliczenia w większości prowadzi poza jakimkolwiek systemem bankowym. Żyli spokojnie i uczciwie, próbuje bronić owadzi ludek Zofia von La Roche, ale w słowo wchodzi jej doktor. Mają niewyobrażalne długi. Kto dziś nie ma długów, drogi doktorze? Pyta retorycznie Zofia von La Roche. Ja wolę wierzyć, że panna Ewa i jej bracia to nieślubne dzieci carycy Elżbiety i księcia Razumowskiego. Za takich ich tutaj mamy. To bardziej romantyczne. Śmieją się grzecznie i zmieniają temat. Niedowiarki z was, mówi jeszcze pani von La Roche niby obrażonym tonem. Jednak sprawa Jakuba i jego wyznawców wcale nie przycicha, I teraz listy i denuncjacje roznosi coraz gwałtowniejszy wiatr wiejący nad Europą, budząc nowe lęki i kolejne domysły. Listy rozsyłane wkoło do gmin żydowskich, jak i do innych, nawołują do zjednoczenia się wszystkich Żydów i chrześcijan pod sztandarem ich sekty nazywanej Edom. Celem miałoby być tak zwane braterstwo ponad różnicami między tymi dwiema religiami. Nie wiadomo dokładnie, jakie cele mogą przyświecać działaniom sekty. Lecz wiemy na pewno, że jej pojedynczy członkowie pozostają w bliskich kontaktach z masonerią, iluminatorami, różokrzyżowcami oraz jakobinami. Jakkolwiek nie potrafimy tego udowodnić zarówno z korespondencji, jak i innych sposobów. Rozporządzenie króla Fryderyka Wilhelma zaś wyraźnie stwierdza, że ów człowiek, Jakub Frank, był przewodnikiem sekty, a zarazem ukrytym agentem nieznanej jeszcze siły. Ostatnio wyszły na jaw listy, które nawołują do zjednoczenia się różnych synagog pod skrzydłami jego sekty. Od dziś wszystko, co wiąże się z tajnymi stowarzyszeniami powstałymi pod nieznanymi lub niejasnymi auspicjami, każdy polityczny entuzjazm będą wymagały szczególnej uwagi. Zważywszy na to, że tajne stowarzyszenia zawsze działają w milczeniu i mroku, używając każde z nich jakobińskiej propagandy dla swoich straszliwych, zbrodniczych zamiarów. Z czasem zaś, ponieważ czas ma wielką zdolność do zacierania wszelkich miejsc niepewnych i łatania wszelkich dziur, zgodnie już pisano, że co się tyczy sekty frankistów, zwanej teraz Edomem, to o ile jeszcze niedawno była ona traktowana przez wielu naszych arystokratów jako egzotyczne kuriozum, o tyle teraz po straszliwych doświadczeniach rewolucji we Francji i ich związkach z jakobinizmem należałoby zmienić naszą perspektywę i traktować mistyczne rytuały jako przykrywkę prawdziwych politycznych i rewolucyjnych zamiarów.